Przypomniałam dziś reportaż Walka o życie. To jest reportaż mniej więcej sprzed pół roku. Pół roku minęło i trzeba by było dowiedzieć się, co słychać we Lwowie i co słychać u naszej bohaterki. To też właśnie czynimy. Anna Kudzia z drugiej strony telefonu, z drugiej strony świata można powiedzieć, bo to Lwów, Lwów wojenny, no i chyba też, co tu dużo ukrywać, nie jest najlepiej. Mam nadzieję, że o tych ciemnych, ale i o jasnych stronach porozmawiamy, a przede wszystkim witam cię bardzo serdecznie.
Ja również cię witam, Agato, cześć i witam serdecznie wszystkich słuchaczy waszego radia.
W tej chwili jesteś, z tego co słyszałam, na cmentarzu Łyczakowskim.
Tak, dlatego że no cały czas prowadzimy nasze prace konserwatorskie, których nie przerywamy pomimo trwania tej strasznej wojny i które zresztą miałaś też okazję sama zobaczyć, jak byłaś u nas w zeszłym roku właśnie we Lwowie. Teraz mamy taki najbardziej gorący czas tak naprawdę, bo wrzesień zawsze u konserwatorów jest takim miesiącem właśnie intensywnym, kiedy tak naprawdę gdzieś już się zbliża pomału koniec sezonu, zaczyna się psuć pogoda. No a nam tutaj jeszcze oprócz tak prostych rzeczy jak pogoda oczywiście w pracach przeszkadza dużo innych rzeczy. Przede wszystkim wojna, tak? I jednak nieustające ostrzały, alarmy. Ostatnim czasem niestety tych ostrzałów we Lwowie też jest więcej. Tamten rok pod tym względem był troszkę spokojniejszy. Niestety w tym roku ostrzały znowu się zintensyfikowały. I ja też tak będąc tutaj staram się cały czas śledzić trochę na bieżąco, co się dzieje u nas w mediach i powiem tak szczerze, że czasem patrzę z takim smutkiem, bo wiele z tych informacji stąd albo jakoś tak nie dociera, albo właśnie nie ma jakiejś takiej chęci i potrzeby już pokazywania tego wszystkiego, bo my ostrzały teraz mamy tak w miarę regularnie co 2-3 tygodnie we Lwowie, a pozostała część Ukrainy praktycznie każdej nocy, co drugą noc bardzo intensywne ostrzały przeżywa, tak? W tym przede wszystkim Kijów, który również w tym tygodniu niestety został bardzo po prostu uszkodzony, tak? Zginęli kolejni ludzie. Nie wspominając już o wschodzie, który po prostu tak wygląda codziennie. Te miejsca, do których jeździmy na front, one są coraz bardziej niszczone przez Rosjan. Wiele z tych miejsc, w których byłyśmy, już nie ma i patrzymy na to z ogromnym smutkiem po prostu, widząc jak te miejsca znikają. No ale musimy cały czas działać, nie możemy się poddawać dzięki temu, że właśnie mamy dofinansowania z naszego Ministerstwa Kultury. Możemy nasze prace kontynuować w polsko-ukraińskich zespołach i kontynuować to, co zaczęliśmy już wiele lat temu w Ukrainie, czyli ratowanie naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, które ma na celu budowanie właśnie porozumienia i współpracy między specjalistami polskimi i ukraińskimi zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego.
To jest działanie, jak powiedziałaś, w szczególnych warunkach, ale też ten polsko-ukraiński zespół uszczupla się. Sama mówiłaś w reportażu o dwóch osobach, które po prostu trafiły na front. Może opowiesz o tych ludziach?
No, niestety uszczupla się i prawdopodobnie będzie się jeszcze bardziej uszczuplał, ponieważ no, mobilizacja taka, jak to powiedzieć, no nie jest ogłoszona taka oficjalna mobilizacja wszystkich, tak, ale ona cały czas trwa i ona też, no nie ma co ukrywać, nie zawsze odbywa się w taki humanitarny sposób, tak, więc tutaj też właśnie chłopcy z naszego zespołu każdego dnia tak naprawdę są zagrożeni tym, że do wojska zostaną zabrani.
Praktycznie zostaną zabrani na przykład z ulicy, bo to też jest możliwe.
Dokładnie, właśnie to chciałam powiedzieć, że zabrani z ulicy. Niestety do takich sytuacji dochodzi, po prostu idziesz sobie ulicą i nagle podjeżdża po prostu bus, zostajesz poproszony o pokazanie dokumentów i po prostu zabrany. Właściwie bez kontaktu, bez możliwości w ogóle już zobaczenia się z bliskimi, pożegnania się z nimi. No i takie sytuacje też niestety już tutaj przeżyliśmy. Nasze zespoły, bo też oczywiście nie tylko my tutaj pracujemy, są również inni polscy konserwatorzy, którzy takie działania prowadzą ze swoimi ukraińskimi współpracownikami. No, uszczupla się też w takim rzeczywistym jakby znaczeniu. Dwa miesiące temu niestety byliśmy właśnie na pogrzebie obok cmentarza Łyczakowskiego, jest pole marsowe. gdzie są chowani wszyscy, którzy giną podczas tej wojny, żołnierze, żołnierki, medycy, medyczki. No i my również byliśmy na takim pogrzebie właśnie brata naszego najlepszego przyjaciela Maxa, który cały czas jest medykiem na froncie, który nie pracował z nami tak długo jak na przykład Max, który po prostu ze mną tutaj przy konserwacji działał około 7 lat. Natomiast no, pracował z nami w jednym sezonie, ale był to już ten wojenny sezon. Właśnie na cmentarzu Łyczakowskim odnawialiśmy wtedy najstarszą kaplicę na cmentarzu, kaplicę Dunin-Borkowskich. No i niestety właśnie Tolik 2 miesiące temu zginął, także już niestety mamy już kogoś bliskiego na tym cmentarzu i ja też kilka dni przed tą jego śmiercią nagrywałam taką krótką rolkę na nasze media społecznościowe, żeby pokazać ludziom, jak duży jest ten cmentarz, jak on się powiększa. To jest cmentarz, na którym naprawdę 2 lata temu było kilka grobów. W tej chwili po prostu są ich setki i mówiłam, jeszcze do tego momentu nie mam nikogo bliskiego na tym cmentarzu. Niestety teraz już tak jest. I to jest ta nasza rzeczywistość po prostu, w której tutaj żyjemy i funkcjonujemy. To jest takie, nawet nie wiem jak to powiedzieć, oswajanie się ze śmiercią, która gdzieś trochę jest odhaczana po prostu w formie bliskich ludzi, bliskich znajomych, którzy po prostu giną podczas tej wojny.
Kiedy nagrywałyśmy ze sobą tę rozmowę, która jest kanwą do tego reportażu, to w ogóle nie przyszło mi to do głowy. To zestawienie takie niesamowite tego, co robicie na Łyczakowie, jak pieczołowicie odnawiacie te groby, które były stawiane w zupełnie innych warunkach, z taką pieczołowitością też wówczas powstawały. Oczywiście to też były inne warunki, powstały po prostu dzieła sztuki, a jednocześnie przecież miejsca, gdzie ktoś pochował swojego bliskiego, bliską swoją osobę, a obok, dosłownie obok, za tym murem są rzędy jednakowych grobów. I właściwie tylko to, że ludzie tam przychodzą, zostawiają różnego rodzaju przedmioty ważne dla tych osób, które odeszły, dla tych żołnierek, żołnierzy, lekarek, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy i innych, którzy polegli na tej wojnie. Te wszystkie misie, te wszystkie serduszka, słodycze pozostawiane na grobie, które ten ktoś lubił za życia po prostu wcinać, pałaszować. To jest taka dysproporcja między tymi pięknymi grobami, grobowcami na Łyczakowie i tymi takimi rzędami jednakowych, prawie jednakowych grobów. To robi niesamowite wrażenie.
No robi. I to też jest tak, że to w ogóle jest tak ciężko opisać słowami, nie? Bo popatrz, ile używasz też słów właśnie takich jak, nie wiem, piękne, niesamowite. Myśmy się już nauczyli, że wojna zmienia bardzo znaczenie słów i nie zawsze te słowa w ogóle do tego pasują, nie? Że po prostu tak, jakby to robi na tobie wrażenie, no wiesz, czy to jest właściwe słowo, którego możemy użyć, nie? To po prostu tak porusza po prostu człowieka do głębi, otwiera w środku jakieś takie, nie wiem jak to powiedzieć, w ogóle takie szuflady, które w normalnym życiu mamy po prostu zamknięte i o których nawet po prostu nie myślimy, nie? Śmierć zawsze jest taka sama, zawsze jest smutna. No jest częścią naszego życia i no też jakby musimy być z tym oswojeni, tak? Żyjemy po to, żeby jednak po prostu umrzeć, ale mimo wszystko w kontekście wojny, w kontekście sytuacji, w których giną ludzie, którzy nie powinni ginąć, nie? Ta śmierć jest taka niesprawiedliwa, że nie możesz się z tym nawet oswoić, nie możesz tego zaakceptować i po prostu patrzysz na te groby, no jesteś po prostu tak poruszony do głębi. No ja ci powiem szczerze, że ja często chodzę na pole marsowe, nie po to, żeby się zasmucać tym, że to się dzieje, ale po to, żeby czasami, gdy mam taki kryzys wolontariacki, kiedy nie mam już, nie wiem, jakiejś siły, żeby pomagać, dobija mnie trochę cała jakaś taka sytuacja propagandowa, która też się po prostu odbywa w tej chwili między Polską i Ukrainą, ja tam chodzę po to, żeby się po prostu zmotywować, bo widzę te groby i przypominam sobie, jak bardzo nie zgadzam się na tą wojnę, jak bardzo nie zgadzam się na to, żeby te groby młodych ludzi tam po prostu się pojawiały. I to mnie z powrotem tak stawia na właściwe tory, że musimy nadal pomagać, musimy nadal działać i nie ustawać w tym po prostu, bo to jest jedyna właściwa droga, jedyne, co możemy zrobić po prostu podczas trwania tej wojny i na co mamy jakikolwiek wpływ.
Inaczej mówiąc, chodzisz tam po to, żeby przypomnieć sobie, po co to robisz i dla kogo.
Dokładnie, tak. Oczywiście jak dochodzę też przede wszystkim, żeby oddać cześć i hołd tym wszystkim osobom, tak, bo ja jestem tym wszystkim osobom ogromnie wdzięczna. To słowo wdzięczność, które też się pojawia niestety w tych rozmowach teraz w kontekście Ukrainy, to ja powiem tak, że ja jako Polka jestem wdzięczna tym ludziom za to, że oni bronią nie tylko swojego kraju, bo oni też bronią tego, żeby u nas był pokój tak naprawdę, nie? I szkoda, że trochę gdzieś już po tych 3 latach wojny wszyscy o tym zapominają i słyszę się nadal takie głosy, że to jest jakby ukraińska wojna, to nie jest nasza wojna. No, szanowni państwo, niestety tak nie jest, nie? Jeżeli po prostu ktoś myśli, że to jest ukraińska wojna, to po prostu no, żyje w jakiejś takiej swojej bańce i naiwności, tak? My możemy dzisiaj w Polsce spokojnie żyć i spokojnie funkcjonować dzięki temu, że ci ludzie po prostu oddają tak naprawdę swoje życie, żeby trzymać agresora, trzymać Rosję daleko od nas.
W tym reportażu mówisz z takim nerwem, można powiedzieć, o tym, że jak można w Polsce mówić, że jest się zmęczonym tą wojną. Co mają powiedzieć ci ludzie, którzy tam mieszkają? A ja jeszcze dodam od siebie, że dla mnie te pół roku od pierwszego w czasie pełnoskalowej wojny pobytu, wtedy kiedy nagrywałyśmy tę naszą rozmowę, czyli od listopada, bo dokładnie było to 1 listopada tamtego roku, do czerwca, kiedy byłam drugi raz, czyli to jest dystans pół roku, to ja byłam zaszokowana też intensywnością działań wroga, rosyjskich agresorów, także tutaj w zachodniej Ukrainie. Przecież to, o czym zresztą wspominałaś, te alarmy, które bez przerwy, no właśnie. I to jest też taka podłość, że przecież nieprzypadkowo te alarmy najczęściej budzą ludzi w nocy. Czasami już człowiek nie wie, czy to jest alarm na rozpoczęcie tego okresu czuwania, bycia czujnym, na zejście do schronu czy do piwnicy, czy na zakończenie, bo one następują praktycznie jeden po drugim i tak można nie spać całą noc. Więc to jest przecież nieprzypadkowe. To jest też forma takiego psychologicznego wykańczania ludzi.
Dokładnie. My po prostu już to przeżywamy. Idzie 4. rok tego koszmaru. Ja nawet nie wiem, jak to w ogóle opisać, nie? Bo mi się wydaje, że po prostu my mamy włączony taki stan w ogóle takiego przetrwania po prostu. No ale czasem, wiesz, no jesteś tak zmęczony, nie wiem, po całym dniu pracy, też po tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Jakby cały czas jesteśmy w tym emocjonalnym zawieszeniu, w tych wszystkich informacjach o tym, co się złego dzieje, tak? To wszystko też wpływa po prostu na człowieka, nie? I czasami tak jest, że ja po prostu w nocy potrafię niektóre alarmy przespać, bo po prostu nie mam siły w ogóle, wiesz, wstać i iść do łazienki. Oczywiście jak są już takie duże bombardowania, to nie da się tego nie przespać, bo po prostu ty słyszysz drona Szacheda, który lata nad twoją głową. I po prostu to jest tego głośne i do tego cały dźwięk różnego rodzaju broni, której siły przeciwpowietrzne próbują po prostu zestrzelić, nie? Że no jakby to cię po prostu budzi. No my się staramy zawsze reagować oczywiście, jak te ostrzały są. Też kilka godzin wcześniej jesteśmy o tym informowani, czytamy na grupach telegramowych, że dzisiaj w nocy może być takie zagrożenie. No i wtedy trzeba po prostu uważać, tak? No ale bywają takie noce, że tych alarmów jest kilka, faktycznie ostrzałów nie ma, ale to cię cały czas wybudza, czyli po prostu 4. rok bez normalnego w ogóle snu, bez normalnego wypoczynku. To jest po prostu, wiesz, jakieś takie, nie wiem, ja czasem tak sobie myślę, że to już w ogóle nie jest jakiś taki ogólnospołeczny stan depresji, tylko to jest trochę takie życie w jakimś takim marazmie. Ale też, żeby też nie tutaj, wiesz, w tą taką stronę
ciemną nie iść, tylko i wyłącznie.
Tak, to też jakby musimy przypomnieć o tym, że między tym cały czas to życie się toczy, tak? No, zmęczeni, ale wstajemy rano, idziemy dalej robić swoje, idziemy ratować zabytki, idziemy się spotykać ze znajomymi, spotykać się z przyjaciółmi, żeby po prostu sobie o tym dobrym jednak aspekcie życia przypominać, o tym sensie w ogóle, właśnie dlaczego musimy to przetrwać i dlaczego musimy to po prostu wszystko jakoś jednak wytrzymać i znieść. I ja jestem pełna podziwu naprawdę dla ukraińskiego narodu, dla moich przyjaciół, dla moich znajomych, którzy nie poddają się, bo są tam takie głosy, że duża część społeczeństwa ukraińskiego chciałaby już zakończenia tej wojny. No wszyscy byśmy chcieli po prostu. Marzymy o tym dniu, kiedy ta wojna się skończy, tak? Tylko no nikomu nie podoba się jakby to, co się dzieje ostatnio, czyli jakby dyktowanie tych warunków pokoju, który po prostu nie będzie dobrym pokojem tak naprawdę dla Ukrainy, tylko będzie usankcjonowaniem zbrodni, daniem zgody na to, że może żeby sprawnie wchodzić do czyjegoś kraju, zajmować go i zabijać ludzi. Więc jakby te rzeczy, jak one się dzieją, to one z powrotem, że tak powiem, odnawiają taką motywację do tego, że musimy walczyć do końca, musimy walczyć o siebie i się po prostu nie poddawać.
Trwa akcja Ukraina Pomagamy i można zbierać, można zbierać, można się przyłączyć po prostu do zbiórki i w ten sposób zbierać pieniądze na apteczki, przypomnijmy, które naprawdę ratują życie. Mogą
tak, można zbierać i można wspierać. Mhm. Czyli można oczywiście przekazać darowiznę na rzecz naszej organizacji, ale można też bez problemu te rzeczy, które do apteczek są potrzebne, zakupić, przesłać nam. Taka forma też jak najbardziej jest okej. Ona była bardzo taka intensywna na początku wojny. Oczywiście teraz, jak już działamy tak długo, tak, mamy już dużo darczyńców, mamy ludzi, którzy nam ufają, którzy wiedzą po prostu, że przelewają nam te pieniądze po to, żebyśmy zakupiły za to apteczki. I to bym chciała podkreślić, że każdą złotówkę, którą dostajemy od państwa, którą dostajemy od Polaków, od Ukraińców, po prostu zamieniamy na te apteczki. Apteczka IFAK to jest podstawa przeżycia każdego rannego na froncie i to jest jego szansa na powrót do domu i do rodziny. I nie tylko żołnierza, ale tak naprawdę każdej osoby, która znajduje się w strefie przyfrontowej, bo to jest pierwsza rzecz, po którą się sięga w przypadku, kiedy się zostaje rannym. My też mamy swoje apteczki, my też mamy te rzeczy, które w apteczkach się znajdują, jak opaski uciskowe. Gdyby był, nie wiem, ostrzał, który będzie blisko nas, nie daj Boże, nam się coś stanie, my też jesteśmy w to zaopatrzone, żeby w razie czego móc sobie samej udzielić pierwszej pomocy, założyć sobie taką opaskę uciskową, żeby zatrzymać właśnie krwawienie. Ale też oczywiście oprócz tych apteczek cały czas zbieramy również na samochody, na karetki, na plecaki medyczne. Staramy się również pozyskiwać właśnie lekarstwa, różnego rodzaju sprzęty medyczne, które przekazujemy do szpitali. Jeździmy osobiście na front, zawozimy to wszystko, dostarczamy do rąk własnych, ale też dystrybuujemy ze Lwowa. Mamy brygady, z którymi już bardzo długo współpracujemy, do których mamy pełne zaufanie i bardzo często mamy takie apele, że nie wiem, jak w zeszłym tygodniu na przykład właśnie Siergiej, nasz przyjaciel z 68. Brygady, która cały czas jest pod Pokrowskiem, po prostu zadzwonił, powiedział: Ania, po prostu ledwo co wyszliśmy w ogóle z pozycji, mamy bardzo dużo rannych, potraciliśmy nasze apteczki, pogubiliśmy wszystko. Czy możecie nam pomóc, przysłać nam chociaż kilka apteczek, żebyśmy mieli cokolwiek, bo nie mamy nic. Część rzeczy użyliśmy na siebie samych, tak, żeby się uratować. Część rzeczy w popłochu, przy uciekaniu, przy ostrzale gdzieś pogubiliśmy, nie? Więc jakby te telefony i takie rozmowy też są częścią naszego życia, kiedy tą pomoc prowadzimy. Ja bardzo często takie rozmowy właśnie z chłopakami z frontu odbywam i wtedy jeszcze bardziej intensywnie staramy się prosić wszystkich państwa o wsparcie. No i będziemy to robić po prostu do końca wojny. Nie zamierzamy przestawać, ponieważ ta pomoc cały czas jest bardzo potrzebna. No wojsko, też często słyszę takie głosy, tak, że jak to jest możliwe, przecież to jest armia, oni powinni sami być w to wszystko wyposażeni. No,
może też, i powinni, tylko praktyka praktyką.
No dokładnie, tak. Jakby chcielibyśmy, żeby w ideale tak było, a życie życiem. My jako wolontariusze jesteśmy też w stanie pewne rzeczy dostarczyć trochę szybciej niż państwo, które jakby po drodze jest cała wielka biurokracja, tak. Nie zapominajmy też o tym, że niestety w armii jest również korupcja, wiele transportów czy rzeczy potrafi znikać. Te, które są dostarczane przez wolontariuszy, którzy bezpośrednio pracują z brygadami, docierają tam, gdzie mają docierać i pomagają. Poza tym też zasoby ukraińskiej armii też są ograniczone, też mają jakieś swoje możliwości. Cały czas jakoś tam się odnawiają, ale to wszystko też długo trwa, tak? Jakby zanim jakaś pomoc przyjedzie, zanim państwo zakupi jakieś rzeczy, zanim nie dostarczy chłopakom do okopów, to my w tym czasie jesteśmy w stanie dużo szybciej zareagować, pomóc, tak? Poza tym dla nich to ma ogromne znaczenie takie moralne. To, że my jesteśmy z tyłu i że my ich po prostu wspieramy, dla nich to jest jedna z większych motywacji do walki tak naprawdę, nie? I my też to widzimy, kiedy się trochę gdzieś pojawia taki czas, że ludzie trochę mniej wspierają. My widzimy, jak to działa na chłopaków, że oni po prostu zaczynają być tacy trochę przerażeni tym, że zostają z tym wszystkim sami. I oni zawsze przede wszystkim za to dziękują. I ja wszystkim po prostu zawsze przekazuję te podziękowania za to, że właśnie to wsparcie moralne dajemy, że oni wiedzą, że nie są sami, że mają do kogo zadzwonić, mają kogo poprosić o pomoc, że wiedzą, że jak obiecamy auto, bo im dron właśnie co auto rozwalił, to my to auto w niedługim czasie po prostu dowieziemy. I dla nich to ma naprawdę ogromne znaczenie. My to najbardziej widzimy podczas naszych wyjazdów, tak jak się spotykamy po prostu na miejscu w Słowiańsku, w Kramatorsku czy w innych tam miejscowościach obok i posiedzimy z chłopakami, wypijemy z nimi kawę, porozmawiamy, bo oni sobie mogą na chwilę przypomnieć o tym, że jednak gdzieś tam z tyłu jest to normalne życie po prostu, o którym już przez te 3 lata niektórzy z nich pozapominali. Że są ludzie z tyłu, którzy na nich czekają, którzy po prostu chcą, żeby wrócili cali i zdrowi. Z powrotem sobie przypominają sens jakby tej całej walki, tak? Więc to są naprawdę bardzo, no bardzo ważne rzeczy, nie? Niby taki mały detal, że wypijesz z medykami czy z żołnierzami, którym dostarczasz pomoc, kawę. A dla nich to ma ogromne znaczenie. Oni ze wzruszeniem w oczach zawsze dziękują za to, że przyjeżdżamy, nie zapominamy o nich i zawsze proszą, żeby podziękować wszystkim Polakom, którzy wspierają polskie zbiórki i którzy po prostu cały czas wspierają Ukrainę. To są naprawdę zawsze takie bardzo ciepłe, gorące i pełne wdzięczności słowa podziękowania.
A ja dziękuję Tobie, Wam za to, co robicie. Ta zbiórka jest na zrzutce Ukraina, pomagamy, zbiórka medyczna, tam można znaleźć wszelkie informacje na ten temat. No i właśnie
dokładnie, albo też na naszych socialach, tak. Bo też można wspierać nas od razu bezpośrednio na konto naszej fundacji, jeżeli ktoś nie chce przez zrzutkę, ale wszystkie te pieniążki idą na pomoc i też chciałabym jeszcze, jeżeli mogę tutaj skorzystać z okazji i zaprosić Państwa, ponieważ niedługo będziemy otwierać drugą naszą wystawę w Polsce. Ja wiem, że tutaj w radiu jesteśmy na północy kraju, ale może ktoś ma znajomych w Krakowie, może będzie chciał, nie wiem, kogoś zaprosić, żeby ktoś na tą wystawę przyszedł. Wystawa Nadzieja w zamknięciu. Będziemy pokazywać fotografię Natalii Jastrzębskiej, która tutaj dokumentuje nasze prace konserwatorskie i nasze wyjazdy pomocowe na front. Będziemy też organizować licytację skrzynek po amunicji pomalowanych przez ukraińskich artystów. Także serdecznie zapraszamy 19 września w Krakowie wernisaż. Wystawa będzie trwała 2 tygodnie. Równolegle do wystawy będzie aukcja i całkowity dochód, jak zawsze, przekażemy na apteczki medyczne IFAK.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrowienia dla Natalii i do zobaczenia. Do zobaczenia w Ukrainie, do zobaczenia w Polsce. W lepszym świecie, bez wojny, oby jak najszybciej i oby na takich warunkach, które są do przyjęcia przede wszystkim przez naszych sąsiadów, przez Ukraińców. Dziękuję Ci bardzo, Anna Kudzia, która jest konserwatorką zabytków, ale też społeczniczką i wolontariuszką.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Agata Rokicka, to była Fonosfera. Na kolejne wydanie spotkania z reportażem zapraszam. Jutro po 19:00. Miłego wieczoru, a ja za chwilę spotkam się a propos w audycji Radio Szczecin na wieczór ze słuchaczami Radia Szczecin.